Profesor Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jakie były emocje reżysera po obejrzeniu materiału Franciszkańska 3 i o rzekomym tuszowaniu pedofilii przez ówczesnego kardynała Karola Wojtyły?
Ja bym nie powiedział, że to jest rzekome tuszowanie. Rzeczywiście wtedy pedofilii starano się mówić jak najmniej, bo to niby szkodziło Kościołowi. Oczywiście szkodziła naprawdę pedofilia, ale rozgłos, który nadawały niechętne media, też był uważany za rzecz, której trzeba unikać. Więc oglądając ten materiał, popatrzyłem ze smutkiem, że taka była rzeczywistość ówczesna Watykanu, ale widzę, że tam nie ma tego najistotniejszego pytania.
Jakiego? Brakuje pytania.
Nie to. Brakuje pytania. Nie jest to pytanie o to, czy Wojtyła wiedział, tylko czy Wojtyła wierzył. Bo gdyby wierzył, a zamiatał pod dywan, to byłoby to jakby przewiną moralną. Natomiast jeżeli miał wątpliwości, czy materiały są autentyczne, czy to wszystko nie jest zmontowane, tak jak bardzo wiele innych fałszywych oskarżeń, które wtedy były powszechne i zresztą są i dzisiaj, to gdyby to wierzył, a robił inaczej, to bym się bardzo tym zmartwił, ale na to dowodów raczej nie ma.
Usłyszałam taką wypowiedź, że nie mógł wiedzieć, nie mógł ukrywać, bo jeśli by wiedział, to wiedział także, że to byłby grzech.
Ale oczywiście, że tak. I ja tutaj po prostu pozostaję z ufnością, a te materiały, film był zrobiony bardzo, wydaje mi się, przyzwoicie i wskazuje, że takie fakty miały miejsce, ale co za nimi stoi, to nie podejmuje się sądzić.
A nie dostrzegł pan profesor żadnych trików manipulacyjnych, złego montażu, niechlujnego, czy informacji dalekich o obiektywnych, bo takie głosy się pojawiają?
Nie, wydaje mi się, że to jest troszkę przesadna interpretacja i że nie warto się na tym skupiać w ogóle, czy ten film był trochę lepszy, czy trochę gorszy. Był na tyle rzetelny, że trzeba z nim poważnie rozmawiać i czekać na bardziej głębokie badania, bo akurat film nie jest tym narzędziem badawczym takim uniwersalnym. Musimy zobaczyć, co tam wygrzebią jeszcze historycy i co tam jest poukrywane i czy tam są dowody na to, że ktoś, to znaczy tym razem kardynał Wojtyła, postępował nieetycznie, czy też po prostu tylko nierozważnie.
Czy sugeruje pan profesor, że powinniśmy otworzyć archiwa na przykład kościelne, które de facto są prywatne?
W domach publicznych kościół nie jest nigdy prywatny.
No tak, ale sekretum z łaciny oznacza zarówno tajny, jak i prywatne.
Kościół jest instytucją publiczną i ponieważ to jest mój kościół, to chciałbym, żeby nic nie ukrywał, tylko jeśli jakieś zło w nim zaistniało, to się z nim rozprawiał.
To na jakie pogłębienie informacyjne liczymy?
Na zbadanie właśnie dalszych archiwów i udostępnienie ich ludziom, którzy są w miarę bezstronni.
A jest pan zawiedziony, panie profesorze, reakcją Kościoła na ten moment?
Oczywiście.
A co powinien zrobić Kościół? Bo mamy komunikat Konferencji Episkopatu Polski, w którym czytamy, że wobec bezprecedensowych prób zdyskredytowania świętego Jana Pawła II, biskupi apelują o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków. Zaznaczono w nim także, że proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie świętości Jana Pawła II. A episkopat zapowiedział, że grupa specjalistów będzie sprawdzać, jak wygląda praktyka rozwiązywania problemów związanych z przestępstwami popełnionymi przez duchownych wobec małoletnich. Czy to była reakcja spóźniona?
To było nie tylko spóźnione, ale to, co było przed filmem, już było dowodem tego, że nawet jeżeli pada słowo skrucha, to ono jest nieprzekonujące. To znaczy prawdziwej skruchy jakby nie widać.
Spotkałam się z taką tezą, że jest to drugi zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II.
To są takie historyczne komentarze, zupełnie niepotrzebne. I nie wiem, po co tak twierdzić. Chęć zdemontowania kultu Jana Pawła była zapowiadana jeszcze za jego życia, potem za jego śmierci. Pamiętam, jak pani profesor Środa mówiła o konieczności demontowania tego kultu i robiła to wiele lat temu, więc spodziewam się, że to będzie dalej trwało i to się pojawia w różnych środowiskach, dla których on jest postacią, którą darzą szczególną niechęcią, ale z kolei inna wielka część naszego społeczeństwa darzy go wielką miłością i słyszy o tym z wielką niechęcią, a tutaj nad wszystko jest prawda. Jeśli pobłądził, to pobłądził. Myślę, że to są rzeczy, które nie obciążają go moralnie, tylko właśnie obciążają go jako administratora kościelnego, który no, w jakichś sprawach się pomylił i to można się tego spodziewać, że to każdego człowieka dotykało.
Pytanie tylko, czy to się uda? Czy mit papieża Polaka nie pęka? Czy też może skonsolidować społeczeństwo, które de facto wydaje się mocno spolaryzowane na dwie części?
Ja myślę, że to jest właśnie wszystko aprioryczne. To znaczy, że to bardzo mało zależy od faktów, które poznajemy, a w części to jest projekcja pragnień. I to jest cały taki proces demontażu autorytetów, który trwa od bardzo wielu lat i społeczeństwo chce się od autorytetów uwolnić, a jednocześnie za nimi tęskni i wtedy budują się dużo bardziej niebezpieczne właśnie takie pseudoautorytety celebryckie, czy też właśnie takie politycznie rozdmuchane. I to jest coś niezdrowego, z czym mamy do czynienia w całej Europie, nawet w całym świecie.
Czy jeden materiał może zachwiać wszystkim, co wiemy o Ojcu Świętym, zaważyć o jego dziedzictwie, testamencie, który po sobie pozostawił?
No w moim przekonaniu nie może oczywiście. Ten materiał jest ważnym przyczynkiem, no ale tylko przyczynkiem. Myślę, że artykuł pana redaktora Michnika w jego własnym organie jest może najbardziej taką wyraźną wskazówką, że w środowisku laickim jest też głębokie zrozumienie, że jego wielkość w wielu dziedzinach jest niepodważalna, a w niektórych dziedzinach można mu wytknąć błędy, jakie popełnił. No wystarczy zresztą powiedzieć bez tych wszystkich rewelacji o samych mianowaniach biskupów. No mianowanie tylu nieudanych biskupów jest błędem człowieka, który zarządzał kościołem. No ale tak się stało.
A czy możemy dopuszczać do siebie myśl, że jednak wiele informacji do niego nie dochodziło? Że jednak otaczał się w kręgu osób, które nie informowały go i żył w nieświadomości?
Ale ja myślę, że tam było inaczej, mianowicie, żeby ilość informacji fałszywych, które wędrowały na jego biurko i przed którymi jego otoczenie go próbowało chronić. Tam był największy problem i boję się, że wśród informacji fałszywych mogły być prawdziwe, których on po prostu nie uwzględnił, nie docenił, nie potraktował z wystarczającą powagą. Wyglądały na fałszywki.
A czy to rolą dziś polityków jest, by bronić za pomocą ustawy w Sejmie Jana Pawła II i jego dobrego imienia?
To są nieszczęśliwe ruchy z punktu widzenia polityki, z punktu widzenia jakby dobra publicznego. To kto inny inaczej ich powinien bronić? To nie o taką chyba obronę chodzi, ale mój Boże, zostawiam to politykom. Ja w tej sprawie nie byłem pytany, ja bym tak nie głosował.
Kto i w jaki sposób zatem, panie profesorze, powinien bronić autorytetu Ojca Świętego?
Każdy, kto się chce pochylić nad jego dziełem, nad jego życiem i cała ta społeczność wiernych, która szuka prawdy, no bo przecież najważniejsze jest prawda. Gdyby miało się okazać, że autorytet jest podkopany, no to trzeba się zgodzić, że jest podkopany, ale na razie to się nie okazało i myślę, że się nie okaże.
Ale w jaki sposób bronić i zachować przy tym obiektywizm, o którym mowa?
Nie ulegać takim histerycznym odruchom i nie dawać upustu emocjom, bo emocje zakłócają taki racjonalny obraz świata.
Ostatnie 3 lata zmieniły kompletnie obraz naszej rzeczywistości. Pandemia COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę i związana z nią groźba nuklearnego konfliktu na skalę międzynarodową oraz pogłębiający się kryzys Kościoła katolickiego. O tym między innymi możemy przeczytać, panie profesorze, w najnowszej książce z pana udziałem.
No tak o tym myślę, więc tak też i mówiłem w rozmowie.
Ale co dokładnie ma pan profesor na myśli, w czym objawia się obecnie kryzys Kościoła?
To jest ogromny kryzys, dlatego że...
Chcemy to poznać, panie profesorze, z pana ust, żeby pan nam to wybrzmiał na antenie.
No, po prostu ujawnienie szeregu nadużyć i domniemanie nadużyć, których z kolei badanie jest jakoś utrudniane. Niedostępność tych wszystkich archiwów, które moim zdaniem powinny być dostępne, bo tam, gdzie bronimy dobrego imienia, tam nie możemy być pruderyjni, krępować się, czy mówić, że te archiwa są prywatne. Nie, Kościół jest sprawą publiczną i wszystko, co robi, powinno być przezroczyste. I wiele razy w historii już tak było, że przychodzili reformatorzy. Ja też czekam dzisiaj na nowego świętego Franciszka, który by potrząsnął Kościołem i zmienił u podstaw jego funkcjonowanie jako organizacji ludzkiej, bo o tą zmianę chodzi. Przecież jego charakter taki nadprzyrodzony pozostaje niezmienny. Ale jako organizacja ludzka on wymaga w tej chwili takich poważnych reform. I daj Boże, żeby to był nowy święty Franciszek, a nie Martin Luther, który w podobnych okolicznościach wstrząsnął Kościołem, ale w dużym stopniu też na jego szkodę.
A czy obecny papież Franciszek nie sprostał temu zadaniu? Czy ktoś mu wiąże ręce?
Myślę, że on ma przeciwko sobie ogromną zaszłość, jaką jest inercja kurii, którą do dawna nikt sobie nie umiał poradzić. I rzeczywiście dlatego tutaj musiałby być naprawdę człowiek zdolny do pozamiatania takiej wielkiej stajni Augiasza.
Mocne słowa, panie profesorze. Kościół potrzebuje oczyszczenia. Mówimy o tym już od wielu, wielu lat. Pytanie, czy Kościół chce oczyszczenia i chce, by stanąć w prawdzie?
Jakby nie chciał stanąć w prawdzie, to go nie ma. Po prostu. Co wart taki Kościół, który nie staje w prawdzie? Jest ludzką organizacją pozbawioną tej charyzmy, która pozwoliła mu istnieć 2000 lat. I jednak mieć ogromny udział w rozwoju ludzkości, w postępie, w tym wszystkim, co dobre na ziemi. Kościół w tym rolę odegrał niezwykłą, więc inną niż wszystkie inne wyznania. Żadne inne, poza judeochrześcijaństwem, nie doprowadziły do takiego rozkwitu ludzkości, jak ten, który dzisiaj przeżywamy. Więc utrata charyzmy byłaby czymś niezwykle tragicznym i mam nadzieję, że nie nastąpi.
Czy książka Samotność Fausta jest kluczem do zrozumienia filmu i osobowości pana profesora?
Pojęcia nie mam, dość nieadresowane pytanie. Chciałbym, żeby ktoś mi nie powiedział, czy ja tam...
Ja tam odnajduję cząstkę, ale także światopogląd pana profesora.
Mam nadzieję, że go nie ukrywam, ale... Jak on brzmi, dla kogo jest przekonujący, to się musimy dowiedzieć z praktyki.
Doszukałam się w książce emocji, niepewności, niepokoju, strachu. Czego dzisiaj boi się Krzysztof Zanussi?
Pani, boję się rozpadu, tego, że moja kultura, moja cywilizacja, moja formacja historyczna są tak pełne autodestruktywnych czy autodestrukcyjnych tendencji, że ten mój świat może się załamać, a ja nie patrzę z tęsknotą na aspiracje innych kultur czy innych cywilizacji, takich jak na przykład chińska, która jest gotowa nas zastąpić. Ale ja bym wolał, żebyśmy to my zrobili następny krok naprzód, poszli dalej i dalej przewodzili ludzkości, tak jak robimy to dotąd.
To zapytam jeszcze, w jakich sytuacjach, skoro tytuł książki brzmi Samotność Fausta, odczuwa pan profesor samotność? Czy jest czasem pan profesor samotny w dzisiejszym świecie, XXI wieku?
Bardzo często, jeżeli nie najczęściej, ale to nie jest skarga, to jest konstatacja. Może taki jest przypisany naturalny los artysty. Jeżeli nie chce należeć do żadnej koterii, jeżeli nie chce być zawłaszczony przez żaden ruch, żadną partię, żadne ugrupowanie, to muszę cierpić tyle, co cierpią wszyscy outsiderzy. Ja nim zdecydowanie jestem. I odczuwam to w dziesiątkach decyzji, takich, jakie dotyczą mojego filmu, mojej pracy zawodowej. Przecież to, że ostatnia władza zamknęła zespół TOR, który prowadziłem. Jest to coś, co daje mi poczucie, że widocznie z kimś nie jestem zbratany. Ale trudno, tak wybrałem i tak musi być.
Ale nie był pan profesor samotny w trakcie pokazu filmowego w Dolnośląskim Centrum Filmowym.
Bo tam jest wielu przyjaciół i bardzo się cieszę, że jestem z filmem, czyli z tym, co najważniejsze mogę państwu zaprezentować.
To powiedzmy, o czym opowiada Liczba Doskonała.
Liczba Doskonała. Film, w którym już jak teraz byłem w Portugalii niedawno z filmem na festiwalu w Porto, wytknięto mi, że w tytule jest słowo perfekcja, doskonałość, a ona z punktu widzenia pewnych postępowców jest to reakcyjne pojęcie, ponieważ dopuszcza myśl, że ktoś jest doskonalszy, a ktoś mniej doskonały, albo że coś jest bardziej doskonałe, a coś mniej. I to jest pewna oś mojej niezgody, bo ja mam poczucie, że jak się stosuje wartości, to ktoś jest na skali wartości wyżej, a ktoś niżej. To dotyczy wszystkich naszych poczynań. A tymczasem są ludzie, którzy głoszą, że właśnie od tego należy odejść raz na zawsze. I zostają nam wtedy tylko olimpiady i nagrody Nobla jako miejsce, gdzie ktoś zostaje wyróżniony, a wszędzie indziej się mówi, wszyscy są tacy sami. Nie są wszyscy tacy sami, nie wszystkie uczynki ludzkie są takie same. Są lepsze i gorsze i nie należy tej skali wartości chować. Ona po prostu musi istnieć.
To my życzymy kolejnych takich perfekcyjnych spotkań, jak we Wrocławiu, panie profesorze. Niczym Liczba Doskonała pi.
Bardzo liczę na to i cieszę się.
Profesor Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję, panie.